Cześć, tu Oliwia,
Dawid i oczywiście Gustaw.
Jeśli słuchacie obecnie któregoś z odcinków na Spotify'u, zachęcamy Was do zostawienia oceny.
Pomoże nam to wypozycjonować nasz podcast i dotrzeć do większej ilości ludzi.
Z góry dzięki!
Witajcie, kochani, w ten piękny wakacyjny dzień. Oliwia, przedstaw się, kim jesteś, co dzisiaj chcesz powiedzieć, ile masz lat i czemu w ogóle, co tu robisz?
Ja myślę, że dzisiaj Dawid ma tak gadane, że to on poprowadzi ten podcast. No, Dawid, o czym będzie? Czy ty w ogóle wiesz, o czym dzisiaj będziemy rozmawiać? Przełknął ślinkę, czytając to, co ma napisane na kartce.
Dzisiaj porozmawiamy o tym, czy spotykając się z drugą osobą, z naszą drugą połówką, spotykamy się też z jego rodziną. Czy relacja z naszą drugą połówką to też relacja z jego rodziną, z jego otoczeniem, z jego środowiskiem?
Stwierdziliśmy, że chcemy poruszyć ten temat, bo ostatnio w ogóle nie wiemy, co się dzieje, ale bardzo Wam dziękujemy. No, cieszy nas to niesamowicie. Dostajemy od Was tyle rozbudowanych wiadomości z Waszymi historiami, z pytaniami. Właśnie pytacie nas o radę, opowiadacie, w jakiej sytuacji się znaleźliście, co zrobić. My oczywiście chętnie Wam odpowiadamy poprzez wiadomości prywatne. No i sporo właśnie takich zapytań dotyczyło tego, co mam zrobić, nie dogaduję się z na przykład jego mamą, z jego rodzicami, albo on chce cały czas jeździć do rodziców, albo moi rodzice, coś tam. Także wywnioskowaliśmy z tych wiadomości, że spotykając się z drugą osobą i przekłada się to na życie wielu osób, ta rodzina właśnie drugiej połówki ma zawsze jakiś wpływ na to życie, na funkcjonowanie, na być może podejmowane decyzje, na to, jak się czujemy, co robimy, jakie mamy plany i też może na relacje z tą drugą połówką.
Tak, dodałbym tylko, że na pewno nie jest to temat nowy, nie jest to nic świeżego. Jest to, mam wrażenie, od lat, z tym, że trochę się nasila, bo życie na przykład w rodzinie, w domu wielopokoleniowej rodziny jest już trochę przyszłością, jest to rzadkość w chwili obecnej, gdzie jeszcze tam te kilkadziesiąt lat temu w naszym zeszłym pokoleniu, w pokoleniu naszych rodziców, było to coś absolutnie normalnego, że mieszkało się z dziadkami, z rodzicami, z, nie wiem, z rodzeństwem, kilka rodzin w jednym domu i tak dalej.
Tak, i wtedy te relacje na pewno były dużo bardziej zażyłe, chociaż wiecie, jest to takie umowne, powiedzmy, bo zdarza się tak, że nawet mieszkając ze sobą, te relacje mogą być po prostu bardzo kruche, albo może ich nie być, tak? Możecie się mijać w tym domu i nie nawiązywać jakichś super ze sobą kontaktów. Ale skoro już, Dawid, wspomniałeś o tym mieszkaniu, tak, że były te rodziny, domy wielopokoleniowe, powiedz mi, czy ty w ogóle dopuszczałeś kiedyś, albo dopuszczasz teraz lub w przyszłości taką myśl, żeby mieszkać z rodzicami? Albo z moją mamą, albo z twoimi rodzicami? I jeśli tak, dlaczego tak? A jeśli nie, dlaczego nie?
No to skupmy się na tym, że jeśli teraz z nimi nie mieszkamy, to robimy to po prostu z wyboru, bo tak jest zdrowie dla naszej relacji, my wiemy o tym.
A dlaczego jest zdrowiej dla naszej relacji?
Bo jesteśmy sami dla siebie.
Mhm. A mieszkając z rodzicami, nie byłbyś też dla siebie?
W naszych 41 metrach siedzielibyśmy sobie wszyscy na głowie, to po pierwsze.
Nawet nie o to chodzi. W sensie zakładając, że my mieszkalibyśmy na przykład w domu twoich rodziców, tak? Na jakiejś większej przestrzeni.
Myślę, że na dłuższą metę mogło to być problematyczne pod wieloma względami. Każdy ma inny sposób na siebie, na swoje życie codzienne, na to, jak gotuje, jak pierze, jak podlewa kwiatki, albo ich nie podlewa, jak kosi trawnik i tak dalej, i tak dalej. My nawet żyjąc ze sobą w dwójkę mamy wiele sprzeczek o tego typu rzeczy. A czemu to jest jeszcze nieposprzątane? A czemu tamto jest odstawione tam, gdzie być nie powinno? I tak dalej, i tak dalej. Wyobraź sobie, że to teraz działa w trybie do kwadratu, czyli zamiast jednej osoby, która mówi to drugiej, mogą mówić to trzy osoby. Albo no, w jakimś tam różnym układzie. Tamta mówi tamtej, tamta mówi ten.
Więcej osób te dwie mówią się.
Tak, więc po prostu jest to matematycznie już trudniejsze, bo jest większe prawdopodobieństwo, że tego typu niezgodności będą. I z tego względu głównie fajnie jest sobie kreować swoje środowisko domowe w dwójkę. Dlatego uważam, że tak jest zdrowiej.
Ja też tak uważam i często też, jak ktoś mnie w ogóle o to pytał, jeśli taki temat gdzieś tam wypłynął na wierzch, czy to w trakcie jakiejś dyskusji rodzinnej, czy między nami, ja zawsze odpowiadam, że za bardzo kocham swoją mamę i za bardzo lubię, kocham twoich rodziców, żeby sobie te relacje w ten sposób popsuć, bo mogą się popsuć i mieszkając z rodzicami, rodzice są świadkami, często może właśnie jakichś także w tamtym momencie bolesnych dla nich sprzeczek, no bo wiadomo, związek bez jakichś drobnych czy większych kłótni jest po prostu nierealny, a rodzice też na przykład będąc świadkiem czegoś takiego mogą sobie wyrobić nawet negatywną opinię w danym temacie, nie mając też takiego pełnego poglądu na sytuację, jaka miała miejsce. Mhm. Druga sprawa, właśnie te przyzwyczajenia. Trzecia sprawa, my już wielokrotnie powtarzaliśmy to na podcastach, w momencie, gdy na przykład ludzie troszkę od siebie odpoczywają, czy nie wiem, nie, w związku, nie przebywamy ze sobą 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, to dużo fajniej i wartościowej można później spędzić czas i pozwala się sobie ze sobą nawzajem zatęsknić. I to samo w kontekście rodziców. Ja lubię zatęsknić za rodzicami i wtedy te relacje są po prostu jeszcze fajniejsze. Ta radość z wspólnego spędzania czasu jest jeszcze większa, dlatego tak bardzo to później doceniamy. Natomiast co na przykład poradziłbyś osobom, no bo już wypowiedzieliśmy się, że uważamy, że dla dobra związku i relacji z rodziną dobrze jest mieszkać osobno, a co w momencie, gdy na przykład para nie ma takiej możliwości i musi z tymi rodzicami zamieszkać? Jaką dałbyś radę?
To powróćmy może do pytania pierwotnego, żeby to, jak miało, ta rozmowa miała jakiś ład. Zapytałaś, czy ja bym chciał? Nie, czy ja bym mógł mieszkać z rodzicami, albo czemu nie mieszkam, nie? Tak, bo od tego cały czas wychodzimy. Mm-hmm. To nie mieszkam, ale chciałem wtedy dokończyć, że gdybym musiał, gdyby była taka potrzeba, to jak najbardziej bym mieszkał. Z przyczyn zdrowotnych choćby nie miałbym żadnego problemu z tym, żeby zamieszkać z rodzicami na przykład. Ale jeśli jesteśmy zdrowi pod względem jakimś tam fizycznym i nie tylko i mamy swoją, że tak powiem, suwerenność, to nie, po prostu to nie, ale gdyby trzeba było, to tak.
Tak, są różne sytuacje i ja też dopuszczam taką myśl w przyszłości, bo nigdy nie wiadomo,
są
co
bardzo
przyniesie
różne
drugi
kwestie.
Dzień, co przyniesie życie.
Ale przeprowadzka, zdrowie i tak dalej, nie?
Co
zawsze
poradziłbyś
można
w takim razie osobom młodym, nie wiem, okej,
okay,
młody
są zmuszeni,
to jest, wiecie, kwestia
tak
postrzegania i tego, co nam się dzieje w głowie, ale...
Gdy nie ma innej możliwości, tak?
Jeśli, nie wiem, ktoś w naszym wieku musi mieszkać z rodzicami, jak się nie pozabijać? Co radzisz takim osobom?
Nie wiem, może zabrzmi to zbyt tak jakoś poukładanie i chciałem powiedzieć po niemiecku, ale no ustalić sobie jakieś zasady. Mhm. Nie wiem, no odbyć jakąś rozmowę, w której powiedzieć, że słuchajcie, no ja mam tak i prosiłbym was, żebyście to uszanowali.
Czyli asertywność.
Ale też w drugą stronę.
Rozmowa.
Ale też w drugą stronę. Uszanujmy też tą drugą stronę, że ona też ma jakieś swoje, nie wiem, rytuały, zasady czy inne reguły, które panują w domu, których my nie jesteśmy już w stanie wykorzenić, wpłynąć na nie. Możemy tylko się nimi przyglądać, możemy je uszanować i po prostu, albo nie wiem, zamknąć oczy, zamknąć uszy, nie mam pojęcia.
Ja chciałabym jeszcze dołożyć dwie takie porady od siebie. Po pierwsze, wrzucić na luz troszkę i nie podchodzić do wszystkiego tak bardzo, bardzo na poważnie z jakąś taką już negatywnością z góry, tylko wyjść z założenia, że na każdej płaszczyźnie można się dogadać, dojść do porozumienia. W zasadzie mam trzy rady. Druga sprawa, nie wywlekać kłótni, w sensie nie angażować w kłótnie z partnerem osób trzecich, czyli w tym wypadku rodziców, bo to jest najgorsze, co możecie dla siebie zrobić i właśnie w ten sposób możecie popsuć relacje pomiędzy synem a rodzicami, wami a teściami, czy tam przyszłymi teściami, matką a ojcem, babcią a wnukiem. Nie ma to najmniejszego sensu. No i trzecia sprawa, jeśli macie gdzieś tam taką możliwość w przyszłości, czujecie, że nie chcielibyście kontynuować tego mieszkania z rodzicami, ale na ten moment na przykład nie macie finansowych perspektyw, to niech to będzie dla was motywacją do tego, żeby po prostu zmienić swoją sytuację. I takie w sumie trzy rady ode mnie. Jeśli macie możliwość, no to fajnie, jakbyście stali się taką autonomiczną jednostką. Dobra, to lecimy dalej. Pytanie, Dawid, w sumie kolejne do Ciebie, które padło też chyba od jednej z naszych obserwatorek, dlatego sobie je aż tutaj pozwoliłam zapisać. Czy zerwać z facetem, jeśli nie lubi się jego rodziców i jeśli jego rodzice mają bardzo znaczący wpływ na decyzje podejmowane przez niego? Albo po prostu próbują wejść z buciorami trochę w ich życie?
To jest ciężki temat. Musimy sobie uświadomić, że no ta więź, która jest z naszym partnerem, musimy sobie nawet nie tyle co uświadomić, musimy sobie ocenić, jak jest duża i czy ona przeważa nad tym. Czy mimo tego, jak słaby mamy kontakt z tymi rodzicami i jak bardzo nas, nie wiem, irytują, przeszkadzają, wpływają w negatywny sposób na coś, to czy mimo tego mniej dla nas inwazyjne? Mhm. Inaczej, czy ta miłość jest większa niż inwazyjność tego zdarzenia?
Wiecie, musicie sobie postawić taki ptaszek.
Taka matematyka jak było, znowu. Większe lub mniejsze.
Tak, większe lub mniejsze. No bo tutaj mamy miłość versus miłość, nie? Miłość rodzica do dziecka i miłość pomiędzy partnerami i partner z tymi rodzicami się nie dogaduje w żaden
Jeśli
sposób.
Jeśli rodzice
nie?
kochają to dziecko i chcą dla niego dobrze, to wiedzą, że nie należy wpływać w zbyt intensywny i jednostronny tutaj jakiś... Inaczej.
Nie do końca. Każdy ma inny charakter, Dawid. Możesz kochać dziecko i tak je kochać, że po prostu, tak jak wiesz, jak
no ja
ustawa
wiem, to jest miłość, Jezusu, miłość.
I go, wiesz, wyparwasz, nie... a to jest jakby no okay. dokładnie to samo, nie? Kochasz go, dlatego tak go trzymasz.
Ostatnio... No jest to taka miłość, powiedzmy, no nieracjonalna. Tak. Ona nie zbacza na
Ostatnio
na,
wyczytałam na w internecie, że pierwszą miłością dziecka jest matka, tak? Matka i ojciec. I to jest miłość, która
Nawet słyszałem to z Twoich ust chyba z Gustawem, jak mówiłaś.
Tak? Nie wiem. Od ostatnio na Insta gdzieś to wyczytałam. Ale jakby to jest miłość, która zostaje na całe życie, nie? A miłość do partnera, no czasem jest, czasem nie ma, czasem coś tam się może wysypać. Także jak postawić ten znak większy, mniejszy, nie? No, ciężka sprawa.
Bywa tak, że są ludzie nieugodowi. W żaden sposób nie można się z nimi dogadać. Są tacy, naprawdę. I na pewno każdy taką osobę w życiu zna, z którą po prostu nie idzie się dogadać, nie idzie jej przemówić, nie idzie jej wytłumaczyć. Już jej się nie zmieni, już jej się nawet nie... No nie wpłynie się w żaden sposób na nią, na jakąś zmianę w prawo, w lewo, jakkolwiek. I wtedy jest trochę problem, bo jesteśmy pod ścianą, która no, jest nie do przebicia. To jest dobre pytanie. Co
znaczy, nie, ja tak w sumie myślę, że mam na to pewien
Zamknąć
pomysł.
Zamknąć oczy, uszy znowu.
Jeśli na przykład twoi rodzice bardzo by wtrącali się w nasze życie, uwielbiam ich za to, że tak nie robią i są dla nas po prostu ogromnym wsparciem i przyjaciółmi, no to po pierwsze... No jakby ty na to miałbyś realny wpływ. Co z tego, że ja pójdę do twoich rodziców i poszłabym do twoich rodziców i powiedziała, ej, nie wpieprzajcie się w nasze życie, bo to i tamto, ale ty jesteś epicentrum tego wszystkiego i to od ciebie zależy. Ciebie rodzice mogą posłuchać, więc wszystko zaczyna się od partnera, którego rodzice stanowią problem. Jeśli on nie jest asertywny, nie ma na tyle jaj, żeby porozmawiać z tymi rodzicami i im powiedzieć. I druga sprawa, może dla niego to w ogóle nie jest problem, no to wówczas możliwe, że on stawia sobie ten znak większy, mniejszy. Wy jesteście po tej stronie mniejszej, tak, niż większej. To jest moment, kiedy partner też musi podjąć decyzję, ale też musicie porozmawiać i odpowiedzieć sobie na pytanie, czy faktycznie to jest jakieś widzimisię, czy ci rodzice nie stanowią problem, bo wiecie, też są słowa słowami, nie wiem, jakieś telefony, ale z drugiej strony są też czyny, nie? Czyny często mogą bywać bardziej irytujące niż słowa. Słowa okej, też mogą ranić, ale no co innego, gdy na przykład, nie wiem, rodzice coś tam powiedzą, a co innego, jak zrobią coś takiego niesympatycznego, co ma bardzo negatywny wpływ. Tak. No to wtedy ten problem jest ogromny. Co więcej, musicie sobie odpowiedzieć na pytanie, czy to ma naprawdę tak realne przełożenie na wasze życie, jako dwójki, jako partnerów, czy to jest, wiecie, tylko takie kłapanie, gadanie i wy się po prostu irytujecie i tyle. Jeśli ma to realne przełożenie i negatywny wpływ na wasz związek, no to coś trzeba z tym zrobić. Jeśli partner nie ma na tyle jaj, żeby coś z tym zrobić, pomimo tego, że ten problem jest, no to wtedy już musicie zadecydować, czy chcecie po prostu zostać z takim facetem, czy nie, bo powiem
bądź
wam
kobietą.
Jeszcze jedno, bądź kobietą, powiem wam jeszcze jedną rzecz, mówi się, że po ślubie, ale teraz wiele osób nie decyduje się na ślub, jest taki moment w związku, kiedy wy zaczynacie stanowić odrębną jednostkę, w sensie stajecie się rodziną. U nas, tak powiedzmy, że zostało to przypieczętowane po ślubie, tak? Że nie wiem, przed ślubem jeszcze mogłam tam, nie wiem, jakby spędzałam gdzieś tam indziej święta, czy coś takiego i nie miałabym generalnie problemu z tym, żeby spędzić gdzieś indziej święta niż z tobą. Byłoby mi pewnie przykro, ale chodzi mi o to, że po tym ślubie, no to stanowicie jedność, jesteście, po prostu stajecie się rodziną, a drugą rodziną są rodzice, tak? I w momencie, nie wiem, ślubu, jakiejś tam deklaracji, to dziecko odłącza się od tych rodziców i po prostu numerem jeden staje się ta rodzina. Jeśli partner nie potrafi tego jakoś rozdzielić i faktycznie podjąć takich decyzji, no to może być faktycznie problematyczne i musicie podjąć decyzję. Co jeśli jego rodzice są tacy, mają jakiś określony zespół cech, czy to oznacza, że on też taki będzie? W sensie, czy dziedziczymy pewne cechy po rodzicach? Nie zliczę, ile razy powiedziałeś mi, zachowujesz się jak własna matka.
To ja ci powiem coś więcej. Nie pamiętam, ile razy moi rodzice powiedzieli mi, a masz to po wuju tym, a masz to po dziadku Władku, masz to...
Miałeś dziadka Władka?
Nie, tak sobie powiedziałem, no Jezus.
No. Nie, myślałam, że wiesz, jakiś inny człowiek siedzi przede mną.
Nie, po prostu tak sobie powiedziałem. Nie? No Jezu, Władek, no tak popularne dla dziadka.
Masz dziadek Gustaw,
pewnie nie znam, pasowało. Nie kojarzę. Ale znam jednego siwego, więc może no, z dziadkiem.
Siwus.
W każdym razie jest to tak, że przypisuje nam się wiele cech. W ogóle wszystko, co ludzie czasami widzą w naszej rodzinie, jest często przypisywane właśnie temu, tamtemu. O, ten jest rudy po babci Werze, nie?
Ale nie, chodzi mi raczej o to, jakbyś ustosunkował się do stwierdzenia, przedstaw mi swoich rodziców, a ja ci powiem, jakim jesteś człowiekiem.
Mam na podstawie autopsji powiedzieć? Wiesz...
No pytam się.
Ja ogólnie się z tym nie zgadzam.
Aha. Właśnie o to mi chodzi.
O to ci chodziło.
O to mi chodziło.
To chciałeś słyszeć.
Nie, nie chciałam. Nie, chcę pokazać różne punkty widzenia, bo...
Znaczy nie, w ogóle. Kurde, już nie róbmy z siebie, że my jesteśmy jakimiś... Geny to są geny. I one są w nas. Każdy jest inny.
Pamiętajcie, wiem do czego zmierzasz, więc treść to ułatwię. Tak mi się wydaje. Pamiętajcie, że nad każdą cechą, jaką macie, jakąś cechą charakteru, możecie pracować. I okej, macie pewną przeszłość, macie jakiś zbiór genów, macie takich, a nie innych rodziców. Rodziców się nie wybiera, rodziny się nie wybiera, ale to, na co macie realny wpływ, to jesteście wy. Wasze cechy, wasze zachowanie, wasze cele, to jak wy będziecie prowadzić relacje z partnerem, co będziecie, jak będziecie odczuwać, nad tymi wszystkimi rzeczami możecie pracować, więc nawet jeśli właśnie macie te geny, czy jakiś ten zespół cech, to nie jest tak, że on wam jest przypisany do końca życia i tak dalej. Ja czasem jestem przerażona. Tak. Ja czasem jestem przerażona, jak na przykład robię coś i sobie tak, nie wiem, robię minę jak moja mama, robię jakieś, mam zachowanie jak moja mama, tekst jak moja mama. Ostatnio powiedziałam.
Intonację.
Wczoraj jakiś. Tak, albo to jest w ogóle niesamowite, później jestem przerażona, ale się śmieję z tego. Natomiast.
Ja jestem wtedy przerażona.
No.
Że teściową mam w łóżku.
No tak kiedyś, słuchaj, szwagier powiedział mojej siostrze, jak obcięła włosy na krótko, że kurczę,
budził się rano i
w sumie to nie chcę sypiać z teściową, więc może jednak dłuższe. Ale to było, wiecie, w formie żartu, nie? To moja siostra zajebiście wyglądała w krótkich włosach. Ale wracając do tematu, no są takie rzeczy, które robimy po prostu podświadomie, ale nie mają one jakiegoś negatywnego wpływu, nie wiem właśnie, czy jakaś mimika, czy cokolwiek, ale no patrząc na przykład na to, jak, nie wiem, jakbyś spojrzał na to, jacy są moi rodzice, no to pytanie, o którym odziedziczyłam, tak? Mój tata był alkoholikiem, który miał bardzo słabą psychikę. Moja mama jest fajterką, kobietą, która po prostu nigdy się nie poddaje. I mam jakiś zbiór cech i od taty. Na przykład jestem bardzo spokojna, wyważona, opanowana i bardzo się cieszę, że tą cechę po nim odziedziczyłam. Cieszę się, że też nie odziedziczyłam innej, ale wiem, że po mamie też odziedziczyłam to, że jestem fajterką i jestem bardzo wytrwała w dążeniu do celów. Odziedziczyłam też pewne negatywne cechy, które mi przeszkadzają i nad nimi pracuję. Więc może tak być, że ci rodzice to, i to, jacy oni są, ma to przełożenie na nas, bo oni nas wychowywali, ale to nie jest nic, z czym nie możemy nic zrobić. A czy ty tak jakieś cechy odziedziczyłeś po swoich rodzicach albo coś?
Ja mam mnóstwo cech, tak jak ci mówiłem. Wręcz czasami mi się wytyka. O, to masz po tym, to masz po tym. I czasami tak mówię, słuchajcie, a ja mam jakieś w ogóle swoje własne cechy, czy wszystko mam po was? Że to, i ja to nawet powtarzam czasami moim rodzicom, ale wtedy ja się śmieją i dobra, jedz dalej ten obiad. W każdym razie, no to wygląda tak, że na
masz
pewno...
Masz własną
na pewno
cechę, która nie jest po rodzicach odziedziczona i to ci mogę powiedzieć.
Ja się różnię od moich
jaką
rodziców pod wieloma względami.
Twoje
więc
rodzice mają taki luz w sobie, po prostu to są oazy spokoju i nawet najbardziej gównianą sytuację przekują w coś...
Żart.
No, Dawid, ważne, że wszyscy są zdrowi. Kocham ich za to podejście, naprawdę. I akurat wydaje mi się, że tą cechę mam bardzo podobną do nich.
Tak, ale mam swoje zdanie na ten temat, że właśnie dobrze, że mam tą cechę odwrotną od nich, bo mogę czasami nad pewnymi sytuacjami
masz inne spojrzenie
zapanować dzięki temu. Gdyby wszyscy mieli luz dookoła, to byłoby zbyt luźno.
Wszyscy
tak
byśmy byli hipisami, mieszkali w Bieszczadach i
pod namiotem. Jednym w dodatku wszyscy. No i więc to jest takie wszystko, powiedzmy, tak jest, że te cechy dziedziczymy, one są jak najbardziej. Nie wiem, zawsze od małego się słyszało, o Dawid, tą matematykę masz po tacie, a ten polski po mamie, a WF nie wiem, ale fajnie, że dobry jesteś z WF. Tak było. Bo ani po tacie jakoś specjalnie wiem, było po dziadku, przecież dziadek był piłkarzem mój, świętej pamięci, po ojcu.
Piłkarzem?
Tak.
O kurde.
Znaczy wiesz, takim, że, ale grał w klubie jakimś tam, no. I na przykład, nie wiedziałeś tego?
Nie?
No, nawet zdjęcia.
Naprawdę?
Tak, no grał, ale no moment, no, to nie był Zbigniew Boniek, nie?
No dobra, no ale...
No po prostu grał sobie w nogę i podobno był dobry, no i tyle. No grał w klubie, widziałem zdjęcia,
no, super,
w koszulce,
no
tak? Miał tam jakiś numerek.
A jakie to ma przełożenie na ciebie?
No na przykład, że o, no właśnie ci tłumaczę, że wyszukali dziadka na zdjęciu jednym w albumie, to sport masz po nim masz ten sport. No i tyle.
Okay.
Że wiesz, doszukają się wszystkiego. No, że to jest po tym, a to po tamtym. A jakby nie było, to by tam znaleźli po jakimś wuju, nie? Co go widzieli, że kiedyś na boisku chodził, nie? Albo kosił trawę na boisku,
tak.
To masz po nim tę piłkę nożną.
Ja mam w takim razie jeszcze, bo przyszło mi coś na myśl, pamiętam jak kiedyś pierwszy raz przyjechała ciocia twoja do twojego domu rodzinnego i powiedziała, jak mnie zobaczyła, Boże, jaka ona jest do was podobna. Przecież ona mogłaby być w waszej rodzinie, w sensie siostrą Dawida,
no
córką twoich
ja tego nie rozumiem,
rodziców.
Ja to pamiętam.
I pytanie...
Ale ja nie widzę, żebyś ty była podobna do nas.
Słuchaj,
ale wiesz,
to było
chodziło,
z wyglądu.
O co chodziło?
No, o
wpasowanie się, że jakoś tak pasuje. Ona pasuje, po prostu. Ona wygląda, jakby była z waszej rodziny.
No to super, to
nie
pytanie.
Wiem, pasuje zachowaniem.
Czy to prawda, że mężczyźni wybierają sobie partnerki podobne do swoich mam?
To może zacznijmy od aspektów takich stricte fizycznych. Ja jestem specyficznego. No nie jestem specjalnie wysoki, mam 1,75 m i mój tata ma, powiedzmy, no zgarbił się trochę, więc generalnie podobnie. I na pewno jeśli chodzi o wzrost, to jesteś podobna do mojej mamy na przykład, nie? Mhm. No i jakby...
Okej. Okay.
Tak, no co, no...
No nie, no okay,
analizuję
dobra,
po kolei
no, dobra, dobra.
Sytuację,
daję
no?
Ci, że daję pole do...
Więc już to się zgadza, tak? Mhm. Już gdzieś tam z daleka, jak idziesz z moją mamą, to jesteście na równi, powiedzmy, mhm. nie? Prawie. Więc ten aspekt fizyczny na przykład tak bym skorelował, nie? Jeśli chodzi o aspekty stricte już takie jakieś związane z osobowością.
Ale to tylko ten aspekt fizyczny jest podobny, tak?
No i że to, że jesteś kobietą.
Niż... Okej.
Okay. A co, masz takie same włosy?
No właśnie drzwi? Pytam, no, nie. Że cię, nie wiem,
nie,
jakieś...
Nie, akurat ten aspekt jest dla mnie najbardziej taki podobny, nie?
Czyli w ogóle nie zwracałeś uwagi na to, czy, nie wiem, że nie podobają ci się bardziej kobiety, bo Dawida mama ma ciemne włosy, ciemne oczy.
Nie, okej.
Okay. Jest szczupłą okay. kobietą, okay. ma raczej większy biust, jest super zgrabna, proporcjonalna, nie no, naturalna. Okay.
No ale dobra,
no to
jak najbardziej.
Opisując twoją mamę, jakie to ma przełożenie na mnie, albo okay. na jakie kobiety...
To jak najbardziej, że preferuję ciemne włosy.
Kobiety.
To tak.
No.
To ciemne, ale nie muszą być czarne, nie? Ciemne, nie wiem, jakoś tak bardziej mi to leży.
Okay.
Jeśli chodzi o figurę, no to wydaje mi się, że jest to taka kwestia, że no, albo ci się spodoba, albo nie. W sensie, okay. więc twoja mi, no okej, okay. to co, uznajesz, że masz podobną figurę do mojej mamy?
Nie, nie mówię, że mam podobną, tylko pytam, czy na jakie dziewczyny w wieku, jak już ci się zaczęły podobać dziewczyny, na jakie dziewczyny zwracałaś uwagę, o. To teraz, wiesz, okazało się, że jednak te, które miały gdzieś tam ciemne włosy, nie?
Wiem. Nie?
Nie
robiłem takiej selekcji stricte, że to musi być tak, to musi być tak.
Ja wiem o tym, ale podświadomie.
Ale mogę ci powiedzieć, że zacząłem od tego wzrostu, bo wzrost jest dla mnie, no nie ukrywam, istotny, bo nie chciałbym wyższej kobiety na przykład.
Okay.
Która w szpilkach jest wyższa niż ja na przykład. Mhm. O, to może tak jest lepiej, bo wyższa to już w ogóle, jak ona jest, że tak powiem, na boso wyższa niż ja, to już w ogóle jest... Czułbym się źle. Mhm. Było mi niekomfortowe, więc w ogóle zawsze to był taki aspekt, który od razu był,
no, był istotny.
Nieakceptowalny, mhm. nie?
Okej, okay, a charakter?
A jeśli chodzi o charakter, to próbuję znaleźć jakieś podobieństwo. Takie stricte związane z twoją,
to może
z twoim charakterem.
Jakie masz oczekiwania względem partnerki, na które uważasz, że miała realnie wpływ twoja mama? Bo ja mam całą listę.
To brzmi lepiej. W sensie łatwiej, bo szukałem już stricte w charakterze, że moja mama jest taka, a nie taka, a jest właśnie wybuchowa, a taka... Nie, w ogóle to jest... Musiałbym to przeanalizować, musiałbym mi to zająć parę chwil, ale jeśli chodzi o takie już stricte wartości, które ja w mojej mamie bardzo cenię i chciałbym, żeby moja żona miała takie, to tak, to jest cała lista.
No to jakie na przykład?
No właśnie, rodzinność. Jest coś takiego jak rodzinność? Jest, nie? Żebyś była rodzinna, żebyś była osobą ciepłą, żebyś była z poczuciem humoru, a
no,
przynajmniej...
z tym
albo
ciężko czas.
Moment, to właśnie nie dało się dokończyć. Z poczuciem humoru albo chociaż akceptowała moje poczucie humoru, a nie na przykład, żebym cię irytował, bo ja mam też specyficzne poczucie humoru i osoba, z którą przebywam, musi to akceptować. Też inaczej, nie wiem, mam też inne poczucie humoru w towarzystwie, inne poczucie humoru sam na sam i tak dalej, nie? Więc to jest ważna rzecz. Aspekt związany z jakimś tam taką codziennością w domu, związana z czystością.
Czyli tak jak na przykład od maleńkości obserwowałeś, jak wygląda na przykład schemat w domu, to chciałbyś, żeby to miało przełożenie na dorosłe życie.
Jest,
ale coś ci powiem.
Kształtują nas nasi rodzice.
Bo kształtują nas rodzice, ale powiem ci tak, ja z kolei mam przemyślenia odnośnie też paru schematów w moim domu. Okej, coś, co było fajne, ale też coś, co było niefajne. Ty akurat, że tak powiem, masz książkowych rodziców i książkowe relacje, tak jak się mówi o takiej szczęśliwej rodzinie i relacji z rodzicami, to jest coś, czego uważam, wszyscy ludzie na ziemi mogą ci zazdrościć. Bo masz
znaczy,
bardzo
zawsze mówię, że nic bym w moich rodzicach nie zmieniał. Nie, znaczy, zawsze coś mnie tam podirytuje.
Tak,
i tak
ale
dalej,
z reguły ale... tak jest, że na przykład wychowując się w domu rodzinnym, ma się przemyślenia pewne, o, tych schematów nie będę powielał, a te schematy są super, więc chciałbym je gdzieś tam w dorosłym życiu powielać, albo ktoś mówi, o Jezu, w życiu tak nie będę wychowywać swojego dziecka, jak mnie na przykład rodzice wychowali. Boże, od ilu osób i ilekroć to słyszałam? Masa jest tego. Więc akurat Ty jesteś taką wyjątkową jednostką, która bardzo by chciała przełożyć to, jak było u Ciebie w dzieciństwie, jak wyglądały te relacje.
Obu tak, no.
Ale super, ja się podpisuję pod tym, bo uważam, że u Ciebie wyglądało to bardzo zdrowo, fajnie. No i widać, tak, to w dorosłym życiu, jakie Ty masz relacje ze swoimi rodzicami, dzięki temu, że tak wyglądało Twoje dojrzewanie, Twoje dzieciństwo. Mhm. Więc jak najbardziej rodzice mają wpływ i wydaje mi się, że podświadomie szuka się, jeśli się ma właśnie takich rodziców, których się szanuje, którzy są dla nas pewnego rodzaju wzorem, szuka się partnera, który będzie gdzieś tam miał może taki podobny zespół cech. Z drugiej strony wyciąga się też wnioski i szuka się osób, które na przykład pewnych cech nie powielają. Także no po prostu takie relacje z rodzicami, dorastanie i to wszystko, to jest taki nasz bagaż doświadczeń, na którym bazujemy. Pamiętam. No i na podstawie niego my podejmujemy decyzję, co chcemy przełożyć na nasze życie, a czego nie chcemy, ale rodzice mają realny wpływ na to.
Tak. Jeszcze tylko wspomnę, że parę dni temu mieliśmy właśnie rocznicę ślubu i nie dyskutowaliśmy nawet głośno o tym, nie obejrzyliśmy naszego filmu i tak dalej. Zapomnieliśmy. W ogóle byliśmy na wakacjach. W każdym razie ja sobie gdzieś tam, wspomniałem sobie gdzieś tam w głowie ten dzień. No i teraz a propos właśnie rodziców, to bardzo fajne, mieliśmy podziękowania dla rodziców w ten dzień i bardzo fajnie podsumowaliśmy naszych rodziców i myślę, że nic zaraz nic ująć. Generalnie to, co tam powiedzieliśmy, najlepiej odzwierciedla to, za co jesteśmy im wdzięczni, to, co chcemy powielić i to, co powielamy w swoim życiu. Więc fajnie. Może wrzucimy te podziękowania gdzieś, żebyście...
O Jezu.
A może nie, bo Oliwia zawsze ryczy.
Ja ryczę? Co ty?
Dobra, to ja.
Dajcie znać, czy byście chcieli. Może wrzucimy jakiś fragment, jak będziecie chcieli, bo damy wam tylko znać, że
po tych paru minutach...
Jak mówimy o naszym weselu, to wszyscy goście wspominają, Jezu, i te podziękowania dla rodziców. Tak jakby, kurczę, nie to, że powiedzieliśmy sobie tak, pierwsze tańce, jakieś tam zimne ognie, jedzenie i tak dalej, tylko tego generalnie nie było, tylko były podziękowania rodziców. Tak.
Powiedzieliśmy po prostu parę słów od serca, za co dziękujemy naszym rodzicom. I ja uważam, że to był strzał w dziesiątkę. Super, super, że tak wyszło. I co więcej, po prostu. To, co tam powiedzieliśmy, myślę, że jest bardzo takie wiążące dla nas, co jest w życiu ważne, czego się trzymać. I będzie nam fajnie czasami to sobie odpalić i przypomnieć.
To w sumie jeszcze chciałabym poruszyć jeden aspekt, który wydaje mi się, że też jest bardzo, bardzo znaczący i później już przejdziemy do takiego w sumie podsumowania, zakończenia tego odcinka. Czy rodzice uczą jak kochać? Czy jest tak, że jeśli rodzice na przykład nie są uczuciowi w stosunku do swojego dziecka, albo są bardzo uczuciowi, albo nie wiem, niektórzy rodzice mówią, że kochają swoje dzieci, niektórzy po prostu nie wypowiadają tych słów, ale poprzez czyny pokazują, że to dziecko kochają. Czy ta uczuciowość też przekłada się na uczuciowość w stosunku do partnera?
Powiem Ci tak, na pewno. Znaczy i tak i nie. Są dwie drogi. Albo się w domu miało bardzo dużo uczuciowości i to zabrzmi głupio, ale posiadamy jej nie tyle, że nadmiar, ale nie odczuwamy jakiejś specjalnej, no przynajmniej...
Braku?
Tak, takiego... Jezu, jak to jest? Jak to jest być kochanym? Jak to jest mieć okazywaną miłość? I jeśli tego w życiu nie było, to możemy tego bardzo pragnąć. Ja mogę na swoim przykładzie powiedzieć, że w domu, no faktycznie moi rodzice, nie wiem, no zawsze mam ich obraz jako pary super dogadanej, która naprawdę fajnie się rozumie w wielu aspektach, bo oni razem pracują, spędzają mnóstwo czasu.
Tak, ale raczej chodziło o to, jak rodzice przekładali, czy jak rodzice przekładają na
ciebie.
No
właśnie do tego zmierzam.
Aha,
no tak. I też przez to, jak się kochali, ja byłem w tym kręgu tej szczęśliwej rodziny, w której no, mówiło się do siebie, kocham cię, Pamiętam też, moja babcia bardzo często była osobą, która mówiła kocham cię.
I twoja babcia...
Mówi to do dzisiaj, mówi to do dzisiaj, ale to jest takie, że no, przeszywa cię nawet tak, czuję się to bardzo, jak babcia to mówi z takim ciepłem. I to jest fajne. Ale Oliwia na przykład wie, że ja nie jestem jakoś... Często mi to powtarza, ja próbuję nad tym pracować, ale nie jestem jakoś super... Znaczy to zabrzmi, nie, to by źle zabrzmi, że nie jestem uczuciowy, ale nie jestem, nie okazuję jakoś, nie wiadomo, w jaki sposób uczuć.
To
nie
prawda.
Mówię tego często, nie wiem, nie mówię często.
A ja na przykład tego potrzebuję. I właśnie...
I mamy problem.
Nie mamy problemu, nie, żartuję, bo jak tego potrzebuję, to ci to komunikuję. Tak? I mówiłam ci nawet ostatnio, że Dawid, fajnie jakbyś pewne jakieś gesty na przykład w moim kierunku kierował, byłoby nice, nie? Także no, kwestia też jakby rozmawiania o uczuciach to jest bardzo ważne w związku, bo jeśli czujecie jakieś braki uczuciowości od partnera, to komunikujcie. Z drugiej strony jakieś tam od Dawida komunikat, że ja za dużo uczuć w ogóle swoich wylewam w jego kierunku, więc też nad tym pracowałam i jest teraz 100 razy lepiej, ponieważ nadmiar moich uczuć wylewam na Gustusia. I wydaje mi się, że te nasze relacje też na tym takim poziomie uczuciowości zrobiły się zbalansowane. Jest fajny balans. Mhm. Jest to wyważone. Co więcej, w pewnym momencie, słuchajcie, raz w życiu doszło do tego, że Dawid mi powiedział, to były po kilku pierwszych miesiącach, kiedy Gustaw się u nas pojawił, że przestałam Dawidowi okazywać uczucia. Ja po
prostu... To. Ja też...
Pamiętasz to?
I to było dla mnie dziwne, bo sama aż siebie zaskoczyłem, że to powiedziałem. I pamiętam, że to powiedziałem i ty po prostu zrobiłeś takie wielkie oczy. Ja też zaraz zrobiłem takie wielkie oczy. I mówię, ups.
Czemu, w sensie, co się wydarzyło? Ale
I
Dawid wtedy
poczułem
poczuł...
tą różnicę, jakby, że coś się zmieniło u nas. No... Mhm. No. Śmiesznie, no.
Tak, ale zobaczcie, co taka dodatkowa jednostka w waszym związku, w waszej rodzinie, kiciula, była w stanie też zrobić z tymi uczuciami. U mnie z kolei, jeśli chodzi o moją rodzinę i moich rodziców, no to ja miałam bardzo skomplikowany temat, jeśli chodzi o właśnie wyrażanie uczuć i mówienie kocham cię, bo moja mama nie należy do bardzo takich emocjonalnych osób, które wyrażają uczucia poprzez słowa i nie słyszałam od niej tych słów kocham cię. Natomiast jak byłam mała, mama mnie często przytulała i pokazywała mi poprzez swoje czyny to, że robiła wszystko, żebym była szczęśliwa, żeby niczego mi nie brakowało, żebym czuła się zaopiekowana, zawsze służyła rozmową, dobrą radą i za to jej jestem bardzo wdzięczna. Z kolei obraz I te słowa kocham cię wypływały z ust mojego taty najczęściej, gdy był pod takim wysokim wpływem alkoholu. No i dla mnie, wiecie, tak patrząc z perspektywy czasu, no te słowa na tamten moment były nic nieznaczące, tak? Bo co z tego, że osoba mówi ci, że cię kocha, skoro nie pokazuje ci, że cię kocha. Tak, bo jest upojona alkoholowo, a ty nie tego oczekujesz, to cię unieszczęśliwia. A z drugiej strony pokazanie miłości poprzez czyny. Także są różne języki miłości i w ogóle fajnie myślę, że też byłoby ten temat rozwinąć. Ale no, przez to, że ja też nie miałam takich uczuć słownych przekazywanych tak szczerze, to ja tego bardzo potrzebowałam i wymagałam od Dawida. No i też zajęło nam trochę czasu, żeby się dotrzeć, nie? Ale też kluczem do sukcesu była rozmowa.
Gustaw.
I Gustaw jest po prostu lekiem na całe zło i rozwiązaniem wszystkich problemów. Słuchajcie, zostawiamy Wam na naszym Instagramie o Gustach Podcast okienko Q&A. Jeśli macie do nas jakiekolwiek pytania, jeśli chcielibyście podzielić się Waszymi historiami, może po prostu chcecie, nie wiem, wygadać się. Mi czasem to dobrze robi, jak po prostu albo sobie napiszę to, co mnie trapi, albo wyleję, powiem Gustawowi, ole mnie, nie wiem, wkurza coś. Po prostu jak na głos powiem albo napiszę coś, co mnie trapi. Także jeśli jest coś, co moglibyśmy też dla Was zrobić, to bardzo chętnie Wam pomożemy, odpowiemy. Może wystarczy, że po prostu napiszecie to w okienku i już Wam się zrobi lżej właśnie w kontekście tych relacji wy, rodzice, partner. Chciałbyś, Dawid, coś jeszcze podsumować, jeśli chodzi o te relacje?
Że... skupialiśmy się generalnie na rodzicach. No, że pozdrawiamy serdecznie naszych rodziców i generalnie nie traktujmy tego, co dzisiaj tutaj rozważaliśmy, w sposób taki od razu negatywny, żebyśmy nie przechodzili w skrajność, że nasi rodzice chcą dla nas źle, że wszystko, co powiedzą, jest złe, bo też do takiego czegoś się dzisiaj często to wszystko, mam wrażenie, zmierza, że to, co nam radzą nasi rodzice, jest staroświeckie i tak dalej, i tak dalej. A uważam, że wcale tak nie musi być. Ważne, żeby złapać w tym balans, ale też nie zapomnijmy, że my też kiedyś będziemy rodzicami. No oczywiście, kto chce, jest wolny wybór, ale pracujmy tak nad tym, żeby kiedyś nasze dzieci nas szanowały, były z nami, też nas wspierały, a my ich. Po prostu, żeby była jakaś wzajemna więź, która bazuje na fajnej szczerości i tyle.
Ja Wam jeszcze tak coś powiem, bo rodzina to jest naprawdę piękna rzecz i czasem tak myślimy sobie, jeśli ktoś nas irytuje, albo jeśli jest sporo problemów, czy właśnie wpieprzanie się przez rodziców do związku, już jesteśmy na skraju i mamy ochotę po prostu się odciąć, to ja osobiście walczyłabym do ostatniej kropli krwi, żeby te relacje zachować, żeby nad nimi popracować, niż odcinać się. Odciąć można się od... Okej, jeśli to wpływa strasznie na wasze życie, to być może jest to najlepsza opcja. Fajnie też skonsultować coś takiego z psychologiem, bo często psycholog w ogóle wraca do takiej sytuacji rodzinnej z dzieciństwa i też patrzy, jakie to ma przełożenie na dorosłe życie. Natomiast właśnie taką ostatecznością jest odcinanie się od kogoś, tak jak w ciągu naszego życia mamy mnóstwo jakichś tam znajomych i toksycznych, i nietoksycznych, i tak dalej, no to ja odnoszę wrażenie, że ta rodzina po prostu jest, będzie, zawsze z tobą zostanie i nawet jeśli, nie wiem, jest mnóstwo takich sytuacji, jesteście pokłóceni, jest źle, to jednak w pewnym momencie okazuje się, że to wsparcie od strony rodziny jest, więc walczcie o te relacje, bo tak sobie myślę, na starość, co wam po tym, że nie wiem, będziecie mieli, to już słuchajcie, taka gruba rozkmina, na starość, co wam po tym, że nie wiem, będziecie mieli jakieś materialne rzeczy i nie wiadomo co jeszcze, a zostaniecie sami jak palec. No, także...
Też to chciałem przekazać, fajnie, że to ujęłaś w taki dosłowny sposób.
Prosto i konkretnie.
Tak.
No, dobra. Dziękujemy Wam za wysłuchanie tego odcinka. Przypominamy o okienku i słyszymy się w kolejnym. Cześć.
Pa.